Narodowa kwarantanna, kryzysowa sytuacja w gospodarce, jak w czasach pandemii radzą sobie firmy. O tym Lech Pilarski rozmawia z prezesem zarządu klastra obróbki metali Sebastianem Rynkiewiczem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa.
No właśnie, jak branża metalowa reaguje na to wszystko, co się dzieje wokoło, kiedy no, zrywają się różnorodne logistyczne połączenia, kiedy są takie, a nie inne kłopoty?
W tym momencie staramy się być bardzo uważni, a tak naprawdę z racji tego, że uczestniczymy w globalnych łańcuchach wartości, to sytuacja nas dotyczy już od 2 miesięcy. Także firmy już w lutym odczuwały skutki kryzysu związanego z koronakryzysem ze względu na zerwanie łańcuchów powiązań, dostawy z Chin, zaraz potem Lombardia, Włochy. Więc no, to nie jest dla nas pierwsze 2 tygodnie jakby walki, tak jak większość firm, to my już dłużej pracujemy i znajdujemy rozwiązania, które pozwalają nam funkcjonować w tych trudnych momentach.
A jakiego rodzaju są to rozwiązania? Przy okazji mam prośbę, żeby wyłączyć kamerę wideo, to wtedy poprawi nam się troszeczkę ten strumień danych przesyłanych internetowo, bo oczywiście rozmawiamy zdalnie.
Kamera jest wyłączona, także mam nadzieję, że państwo dobrze mnie słyszycie. Jeżeli chodzi o te konkretne działania, no to reakcja firm, które były zaangażowane w eksport, była taka, że już w lutym wprowadzono ograniczenia związane z dostępem do zakładów, że z racji tego, że pracujemy w środowisku międzynarodowym, te dostawy na specjalne place odstawcze czy śluzy, gdzie sprzęt był poddawany kwarantannie bądź był dezynfekowany. Pracownicy, no to co się dzieje już teraz powszechnie, mierzenie temperatury, rozsunięcie zmian tak, żeby na wypadek ewentualnej infekcji u któregoś z członków zespołu, pracowników, nie była zagrożona ciągłość pracy w całym zakładzie, a tylko pojedyncze zmiany ewentualnie były wyłączane. Także absolutnie tutaj środki bezpieczeństwa, środki dezynfekujące, zabezpieczenie maseczkami, jeżeli jest to potrzebne. Tutaj te standardy pracy na co dzień w naszych firmach są bardzo wysokie. W tym momencie tak naprawdę jeszcze wyżej podnieśliśmy poprzeczkę, tak żeby nie tylko firmy mogły działać, ale też żebyśmy mogli w razie czego naszymi możliwościami technologicznymi móc wspierać resztę społeczeństwa, jak to w tej chwili robimy.
Ale to mówił pan o bezpieczeństwie, że tak powiem, epidemicznym, ale co z bezpieczeństwem gospodarczym? Jakiego rodzaju działania zostały podjęte, żeby ograniczyć ten wpływ na przykład braku gotówki w obrocie, no bo są mniejsze przepływy albo opóźnienia. Jak tego rodzaju działania i jakiego rodzaju działania zostały podjęte?
Panie redaktorze, trafił pan w punkt. W tym momencie tak naprawdę z punktu widzenia firm największym zagrożeniem to jest kryzys płynności finansowej. I firmy, widząc co się dzieje na świecie, w pierwszym kwartale już na samym początku rozpoczęły działania w kierunku takim, żeby jednak zgromadzić i zabezpieczyć środki finansowe, żeby ta płynność finansowa została utrzymana. Drugim elementem wynikającym z naszych doświadczenia z poprzedniego kryzysu z roku 2008, my tutaj już dobre praktyki wcześniej wypracowaliśmy, to jest według mnie znakomita sytuacja takiego partnerskiego podejścia pracodawców i pracowników. Były zawierane z wyprzedzeniem tak zwane porozumienia postojowe. Także na przykład pracownik pracuje 14 dni w miesiącu i dostaje wynagrodzenie za dni, które przepracował, tak żeby na wypadek ewentualnych sytuacji epidemiologicznych można było dalej sprawnie pracować, ale też bardzo istotne, żeby zabezpieczyć być pracownikom, żeby tutaj firmy jasno mówią, dla nich absolutnie priorytetem są kwestie płatności wynagrodzeń. To, co jest bardzo ryzykownym elementem i o którym rozmawiamy z tymi naszymi najważniejszymi firmami skupionymi w grupie zaawansowanej współpracy PRO, takiej grupy mocno proaktywnej, wychodzącej przed szereg jakby reakcji, to jest to, że też obserwujemy, jak wygląda kondycja naszych kontrahentów. Jest świadomość, że niektórzy z nich mogą mieć problemy, natomiast staramy się realizować zamówienia na bieżąco. I to jest bardzo ciekawy element, że nawet z tych rynków w tym momencie zagrożonych, jak amerykański czy francuski, mamy, zamykając pierwszy kwartał, wzrost zamówień czy obrotów. To pokazuje, że jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani technologicznie, mamy atrakcyjne produkty, no to nie od razu z nich rezygnują. Oczywiście w obszarze dóbr luksusowych. Tutaj przykładem jest branża jachtowa. Fabryki na zachodzie Europy stanęły, no ale też tak naprawdę w tym momencie analizujemy międzynarodowe opracowania dotyczące tego, jak wyglądało to w Chinach, kiedy shutdown, kiedy fabryki zostały wyłączone i po jakim czasie zostały włączone, kiedy z powrotem trzeba być gotowym do włączenia w te łańcuchy. I to, co jest bardzo istotne, w poniedziałek o tym rozmawialiśmy, że firmy są zainteresowane w związku z tym, że nasze firmy w różnych branżach działają, ewentualnym wsparciem w przepływie pracowników, żeby tam, gdzie brakuje rąk do pracy, można wykorzystać ludzi, zasoby, ich możliwości produkcyjne w firmach, które będą miały chwilowe przestoje. W tym momencie uruchomiliśmy takie narzędzie, które nazywaliśmy barometr klastra obróbki metali i w cyklu miesięcznym będziemy śledzili i w całej populacji, i w poszczególnych firmach, jak wygląda kwestia przychodów, płynności finansowej, jak wygląda kwestia planowanych ewentualnie redukcji czy przestojów, kto będzie, a kto znowuż będzie miał zapotrzebowanie na większe moce produkcyjne, bo też część firm w takiej sytuacji w tej chwili się znajduje.
Ale w jaki sposób chronicie pracowników? Powiedział pan, że no, pracownicy pracują pół miesiąca, płacicie za pół miesiąca, a co z drugą połową? Może źle zrozumiałem.
Że pracownicy pracują. W tym momencie mamy podpisane porozumienia, czyli pracujemy w trybie normalnym w większości zakładów. Natomiast na wypadek sytuacji awaryjnych dokumenty są przygotowane. To jest bardzo istotne, żeby pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa i świadomości. Tutaj nie widzimy innej możliwości.
Pojawi się, czyli panie Sebastianie, że pojawi się postojowe, ale to postojowe będzie cywilizowane, że jeśli będzie przerwa w pracy, to na określonych zasadach i pracownik nie zostanie pozbawiony przynajmniej części wynagrodzenia. Tak to zrozumiałem, czy dobrze?
Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby pracownicy nie zostali bez środków do życia. Trzeba pamiętać, że za tymi pracownikami często to są główne źródła utrzymania, stoją całe rodziny, więc tutaj absolutnie nie można pozwolić, czy nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, żeby ludzie zostali bez środków czy możliwości do życia. No, niestety widzimy to, jak się dzieje w niektórych innych branżach, że z dnia na dzień ludzie są zwalniani, no i często zostałyby środków do życia. Tutaj w branży metalowo-maszynowej, w klastrze, w firmach, które skupiamy, mnie to bardzo cieszy, że już zawczasu myślimy o tych rozwiązaniach i pracodawcy w jeden sposób pokazują, jaki jest koszt globalny wynagrodzeń, jak wyglądają obciążenia publiczno-prawne, ZUS-y, podatki do odprowadzenia.
No właśnie, jak to wszystko wpisują się przepisy tarczy? Czy firmy korzystają? Czy to jest zbyt trudne i trzeba jeszcze czekać na wdrożenie, bo trzeba się przegryźć przez te bariery biurokratyczne?
Znaczy, przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że my opiniujemy przepisy związane z tarczą antykryzysową, zanim one jeszcze trafiają do Sejmu, do posłów, którzy to ogłoszą. I część naszych postulatów, między innymi związanych z tym, żeby to jednak było zwolnienie, a nie odroczenie płatności ZUS-ów, zostały uwzględnione już w pierwszym pakiecie legislacyjnym. Ale to, co nas cieszy, z racji tego, że jesteśmy klastrem kluczowym krajowym, jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju. Tutaj Departament Innowacji został oddelegowany do współpracy z nami i my w momencie, kiedy był jeszcze uchwalony pierwszy pakiet, już zgłaszaliśmy postulaty związane z tym, jakie rzeczy można jeszcze dołożyć, szczególnie wsparcie dużych i średnich firm. W praktyce na dzień dzisiejszy firmy dopiero się rejestrują w systemach. No, niestety wiecie Państwo, jak to wygląda. No, uruchomienie tak dużego przedsięwzięcia trwa. Duże firmy jasno sygnalizują, że w tym momencie ten pakiet no, w sposób minimalny ich dotyczy. Jedynym takim elementem, z którego w poniedziałek rozmawialiśmy, skorzystaliśmy, to jest wydłużenie okresów rozliczeniowych z 4 miesięcy z pracownikami do 12. Dlatego postulujemy o kolejne rozwiązania, ale też mamy świadomość, że przede wszystkim każda z firm musi kontrolować swoją sytuację na bieżąco i zadbać o siebie. Jeżeli instrumenty publiczne będą nas wspierały, świetnie, znakomicie. Natomiast no, nasze doświadczenia z poprzedniego kryzysu są takie, że współpraca wewnętrzna, współpraca kooperacyjna, to co istotne, zgłaszamy do ministerstwa nasze projekty technologiczne, które mogą pomagać w walce z kryzysem i przez to to jest dodatkowe źródło przychodów i utrzymania miejsc pracy i ciągłości pracy firm.
Będziemy się sytuacji przyglądali, będziemy rozmawiali, jak to wszystko wygląda, jak firmy próbują przetrwać te trudne czasy i jeszcze, mam nadzieję, wrócimy do rozmowy, ale już w znacznie lepszej atmosferze. Dziękuję za rozmowę.
Ja również serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.
Z prezesem zarządu klastra obróbki metali Sebastianem Rynkiewiczem rozmawiał Lech Pilarski.